Bolesław Lutosławski, Alchemia portretu.
Wychowałeś się w domu, w którym teatr był codziennością. O twojej mamie, Annie Lutosławskiej, znakomitej aktorce teatralnej, też dziś będziemy rozmawiać, bo zrobiłeś jej sporo zdjęć. Ale zacząć chciałabym od postaci, której nigdy zdjęcia nie zrobiłeś, a mimo to ma on wielki wpływ na to, jak patrzysz na ludzi teatru. Peter Brook, zapytany kiedyś, czy teatr jest potrzebny, miał powiedzieć: zastąp słowo teatr jedzeniem. Z jakiego powodu to właśnie Peter Brook był dla ciebie, jest wciąż dla ciebie inspiracją przy robieniu zdjęć ludziom teatru?
Zaczęło się od tego, że zobaczyłem jego film Marat Saad. To było jeszcze, jak miałem wtedy 18 lat w szkole filmowej. To był wpierw spektakl, później zrobiony jako film ze znakomitym operatorem David Watkins, angielskim operatorem, i z Glendą Jackson. Ja byłem wstrząśnięty tym filmem. To było tak niesamowite otwarcie na inne myślenie wizualne i dynamiczne teatru, sceny, chociaż to był film oczywiście. I później udało mi się przeczytać jego książkę Pusta przestrzeń, która jest dla mnie książką, którą ja mogłem mieć ze sobą. Ja otwierałem i czytałem tę książkę wielokrotnie na przestrzeni lat. To tu i tam pewien jeden rozdział albo drugi. To jest coś takiego, co mi towarzyszy, troszkę tak jak i wiersze Norwida i Baczyńskiego i piosenki Dylana, że to po prostu ja to muszę mieć obok i to jest nieustanne, inspirujące źródło nowych myśli, nowych przestrzeni, nowego myślenia.
A konkretnie?
Jedną z najważniejszych spraw, które odkryłem w jego książce, to co on napisał, że scena i postać na scenie wystarczy dla teatru, żeby już się zaczęło coś dziać. Ja wtedy pomyślałem, że troszkę tak jest i z fotografią portretową, ponieważ wystarczy być na wprost jednej osoby i zaczyna już się coś dziać. I to jest zawsze bardzo intensywne. Oczywiście on później też i rozdzielił sprawę, że to, co może powstać, to może być teatr ubogi, to może być teatr święty, to może być teatr bezpośredni, a również teatr umarły. Czyli taki, który już jest drętwy, już jest jego koniec, nic się tam nie ożywi. Ale mnie oczywiście interesowały te trzy inne. Peter Brook zaczynał już, jak miał 19 lat i zaczął wystawiać. Zaproponowano mu, żeby wystawił sztukę pod warunkiem, że on już coś, że już się na tym zna. I on wymyślił, że już zrobił kiedyś sztukę, ale to było po raz pierwszy. I zaplanował wszystko bardzo dokładnie i precyzyjnie, co będzie. Na pierwszej próbie wszystko się rozsypało, ponieważ to nie miało sensu. I on zobaczył, że trzeba tworzyć na żywo z aktorami, że oni mają i scenograf, i aktorzy, i muzyk też, że oni też są tam, że to nie jest teatr marionetek, tylko że to jest żywy teatr i to jest jego piękno. I tak kontynuował aż do ostatnich swoich dni, tworząc teatry, które były zarówno święte, czyli mówiły o wielkich sprawach, i również teatr ubogi, że można wystawiać coś, co właściwie nic nie ma, jeżeli idzie o materiał, a ile tam można stworzyć. W nas jest wielka siła po prostu wewnętrznego ducha, którą trzeba prezentować, trzeba się tym poić, bo to jest zasadnicze, żeby przetrwać jako człowiek. Ja również teatr bezpośredni, ponieważ teatr, i to było dla mnie wtedy bardzo ważne, jak ja to przeczytałem, że teatr się dzieje na żywo. Ci aktorzy są naprawdę na scenie. I widownia też jest na scenie. Oni później idą do domów i zjedzą sobie, a potem idą spać, bo są autentycznymi ludźmi. A jednocześnie potrafią stworzyć coś dla nas, co jest ogromnie inspirujące. Trzeba się odnieść do tego z szacunkiem. To właściwie te trzy elementy, czyli ubogość teatru i wielkie sprawy ducha i bezpośredniość, one mnie inspirowały jako całość. Ja szukałem tego właśnie w tym, jak się uczyłem robić zdjęcia, bo to jeszcze było, jak czytałem tę książkę, byłem we wczesnym okresie mojej fotografii portretowej. Czyli to było w latach 70. albo na początku 80., nie pamiętam dokładnie. I ja chciałem to wszystko mieć w każdym portrecie oczywiście.
Ręce.
Ja bym dorzuciła do tego jeszcze jedną rzecz, bo Peter Brook mówił, że każdy dobry teatr jest teatrem politycznym, a jednocześnie bardzo krytykował współczesny teatr polityczny, mówiąc o tym, że on przygląda się i rejestruje i opowiada o powierzchni zdarzeń. Tymczasem właśnie, wrócę do tego sformułowania, każdy dobry teatr jest polityczny pod warunkiem, że się zajrzy w głąb, pod podszewkę, że się pokaże sprzeczności, z których składa się każda sytuacja. Twoje zdjęcia to też jest takie zaglądanie pod podszewkę człowieka, dotykanie jego ducha. Czy to zdjęcie, które bardzo lubię, zdjęcie Swinarskiego w Teatrze Starym w Krakowie z pamiętnego 1973 roku, kiedy próbuje dziady, to zdjęcie jest wynikiem twoich refleksji związanych z Peterem Brookiem?
Żeby coś było do głębi, do kości, można właśnie powiedzieć, prawdziwe, do duszy. I kiedy spotkałem Swinarskiego, spotkałem go tylko raz w Teatrze Starym.
Ale za to w jakim momencie?
Jak robił dziady. I on zabrał mnie wpierw na scenę, pokazał mi scenografię, która była przygotowywana. I później zaczęła się próba. Ja powiedziałem, że ja będę robił zdjęcie, więc będę mu trochę przeszkadzał. On powiedział, że już cię teraz znam, to w porządku. I to było bardzo dla mnie wzruszające. Ja wiedziałem, kim jest ten człowiek, jakie zrobił niesamowite historie. No, wychowałem się w Krakowie i Teatr Stary nie był mi obcy, oczywiście. To było przejmujące, jednocześnie niezwykle przyjemne, można powiedzieć, ponieważ patrzyłem na człowieka, który był spokojny, on wiedział, o co mu chodzi, a przekazywał to w sposób jednoznaczny. Takie było moje odczucie. Ja nie byłem aktorem na scenie, ja patrzyłem tylko. Także to zdjęcie, które jest ze sceną, tam jest zasugerowanie, że tam są aktorzy na tej scenie.
Jest jedna noga.
Jedna noga, więc nawet nie wiem, kto to jest, nie mam pojęcia.
Może Trela.
Może Trela, może nie wiem, tego nie wiem. I Swinarski jest po prostu w geście takim, to jest właśnie to, co ja zawsze mówię, że gest jest.
Swinarski stoi pod sceną, więc właściwie...
Siedzi.
Siedzi, a widzisz, ja tego nie wiem. Widzę tylko jego skupioną twarz.
I wyciągniętą rękę.
I wyciągniętą dłoń.
Dłoń, którą informuje, co ma się stać. A w drugiej ma papierosa. I jak gdyby to połączenie tych dwóch gestów, tych dwóch rąk, z jednej strony jest sprawa osobista, jak on pali, a druga to jest akcja teatralna. I uchwycenie tego, tych dwóch gestów, ich pewna synchronizacja, jednocześnie ich kontrast, ich uzupełnienie, jest bardzo ważne, ponieważ to zdjęcie jest na pewną odległość i właściwie one określają sytuację najwięcej. A uchwycenie takiego gestu, który jest szybki, staje nagle, on nie może być trzymany. I nie mogę powiedzieć, proszę pana, tak trzeba trzymać ten palec. To ja to musiałem uchwycić, zanim się to stało, że ta dłoń z papierosem była po prostu lekko odsunięta od ust wtedy, ale znaczyła, że ona dalej tam jest, a palec, który wskazywał akcję, był od niej oddalony. I to określa to zdjęcie w sumie. I sceneria jest właśnie czarne tło z tyłu za Swinarskim, scena szara i noga w spodniach i but, z której się stworzy sztuka. I to bardzo ważne w naszej kulturze.
mama.
Skojarzyłam się teraz z tą twoją opowieścią takie zdjęcie, które widziałam kilka dni temu gdzieś w internecie. Bardzo żałuję, że nie mogę przywołać nazwiska fotografa, tylko zapamiętałam, ale to jest zdjęcie tenisistki, której właściwie nie widzimy, bo jest pochylona, widzimy fragment jej pleców. Natomiast widzimy jej cień i moment, w którym ze spódniczki zdjęła motyla po to, żeby przenieść go w bezpieczne miejsce i fotograf uchwycił moment, w którym motyl siedzi na czubku jej palca.
To jest to, że trzeba być zupełnie pokrążonym w sytuacji i naturalnym, i całkowicie intuicyjnym. Bo tu się opowiada o czymś, to właściwie nie jest opowieścią, to jest my, patrząc na to, stwarzamy swoją własną opowieść, która jest odniesieniem do tego, co się naprawdę stało. To tak jak gdyby to był chór. My jesteśmy częścią tego chóru i to jest piękne i to wtedy się pamięta takie sytuacje.
Przyszliśmy zaśpiewać określony utwór, który ćwiczyliśmy wiele razy, czyli sfotografować mecz, jak w przypadku tego fotografa, czy w twoim przypadku fragment próby, ale powstaje z tego zupełnie inny obraz, który jest odpowiedzią na tę sytuację.
Tak, to jest takie pogrążenie się w tym, co tam się dzieje, zupełnie intuicyjne. I przypuszczam, że fakt, że Konrad Swinarski wpierw mnie prowadził na scenę, pokazywał sytuację, pokazywał, co tam jest, tłumaczył, że to ma znaczenie symboliczne w tej sztuce. Już nie pamiętam, co wyjaśniał, bo to naprawdę było parę lat temu.
No, 73 rok.
Trzeci rok, ale to było bardzo dla mnie ważne, bo on był po prostu bardzo przejęty symboliką tego wszystkiego, a jednocześnie był naturalny. I to jest dla mnie też jest niezwykłe, że to zdjęcie ukazało się w piśmie Polityka w 75 chyba roku albo 6 po śmierci Swinarskiego, że już koniec, już on więcej nie wystawi nic.
Zostańmy jeszcze w Krakowie. Chciałabym, żebyś opowiedział o dwóch innych zdjęciach. Jest to Anna Lutosławska, jest też Andrzej Wajda. Zacznijmy od mamy. Teraz to się uśmiechasz, ale pewnie stresy przedpremierowe pamiętasz od dziecka.
Tak, stresy premierowe były gigantyczne w domu. To było po prostu częścią dojrzewania jako dziecko. To było ciekawe w pewnym sensie, ponieważ wiedziałem, że pójdę na sztukę, choć często byłem tym tak bardzo przejęty, że reagowałem za mocno w pewnym sensie, bo to była moja mama na scenie, a z drugiej strony jako dziecko, jak byłem starszy, to zacząłem to jakoś sobie układać, ale na początku to dla mnie było skomplikowane. Szczególnie kiedy występowała w sztuce Kaukaskie Kredowe Koło Brechta i pamiętam taką scenę, pamiętam ją do dziś, byłem w Teatrze Słowackiego i oskarżono ją o to, że ukradła dziecko. No tak jest w sztuce. I oczywiście ja się zerwałem natychmiast, stanąłem na, miałem chyba wtedy 5 chyba, i stanąłem na krześle. Zacząłem krzyczeć, moja mama nie jest złodziejką, bo uznałem to za po prostu okropne, żeby tak o niej powiedzieć. To jest moja mama. Musieli mnie po prostu ściągnąć z krzesła i wyprowadzić na zewnątrz, bo ja krzyczałem cały czas, moja mama nie jest złodziejką. Pamiętam, stałem na zewnątrz nadal oburzony. Oczywiście jak już ją fotografowałem do jej przedstawienia Cudzoziemka według opowiadania Kuncewiczowej, byłem starszy i przyorientowałem, że scena to nie to samo co dom. I to zdjęcie było tyle dla mnie trudne do wykonania, że było użyte do programu. Jak gdyby ja pracowałem w tej sytuacji jako zawodowy fotograf, zamówiony przez aktorkę, czyli moją mamę. I to zdjęcie jest bardzo intensywne, ale zawsze myślę o tym, że gdzieś tam z tyłu było to, że trudno jest ustalać, co ma ta osoba na wprost mnie właśnie robić, tak jak ja zawsze to robię. A tu jest moja matka. To przeważnie jest, się matki słucha, a tymczasem to ja mówiłem, stań tu, stań tam, teraz mów to. To w pewnym sensie było skomplikowane, ale szybko to odrzuciłem i później już pracowaliśmy razem.
Trochę nie wyobrażam sobie sytuacji, że twoja mama słucha cię lub kogokolwiek.
To prawda.
Ale zrobiłeś jej sporo portretów.
Tak, i ona używała ich na przestrzeni lat i to jest przyjemne, że tak się dzieje, ale za każdym razem ja wiedziałem, że to jest trudne, że ja właściwie muszę to uchwycić. O pozowaniu nie było mowy z tych względów, że ja jej nie pozwalałem pozować. A dlatego musiałem pracować bardzo, bardzo szybko i w pewnym sensie można powiedzieć podstępnie. Także mówiłem, żeby zrobiła coś i zanim to wykonała z gestem, który jej odpowiadał, to ja już zrobiłem zdjęcie. No i to tak wyglądało.
Wyznanie.
Dzięki mamie poznałeś Andrzeja Wajdę.
Tak, oni się znali od początku. Andrzej Wajda był na studiach w Krakowie, na Akademii Sztuk Pięknych. Umówiony byłem z Andrzejem Wajdą w hotelu francuskim, tuż obok miejsca, gdzie zresztą gdzie był mój dom w dzieciństwie. Także znałem to miejsce bardzo dobrze. Poszliśmy wpierw na śniadanie, gdzie on mi opowiedział, jak spotkał moją mamy. I to było na początku jego pierwszych takich spraw związanych ze sztuką. Jeszcze był na Akademii Sztuk Pięknych wtedy. Powiedział, że chce robić filmy. I moja matka przedstawiła go komuś, kto robił filmy. Nie wiem już komu, to wiem od Wajdy, że on został przedstawiony przez nią. I to jak gdyby był jego taki wstęp do filmu. A później poszliśmy z Andrzejem Wajdą na spacer po tym śniadaniu. Hotel francuski jest w samym centrum Starego Miasta, takżeśmy spokojnie szli, rozmawiali o Krakowie, o wpływie atmosfery tego miasta na jego kulturę osobistą. Zresztą on uwielbiał zawsze Kraków. Było to miejsce dla niego bardzo ważne i bliskie. I doszliśmy do sukiennic, gdzie on zaproponował, że możemy pójść na góry i zobaczyć malarstwo XIX-wieczne. I tam wskazał na obraz Chełmońskiego z czwórką, bardzo taki pełen i dynamizmu, i energii. I takie coś, co kojarzy się nam bardzo z Polską, tą właśnie XIX-wieczną, z tym, i z romantyzmem przede wszystkim chyba. I on tam usiadł, ja mu zrobiłem zdjęcie, tam było bardzo ciemno, więc to było troszkę skomplikowane. Ale nie mówił już więcej, tylko pokazał, że to jest, no to właśnie to. No i tak usiadł, ja zrobiłem to zdjęcie. A później poszliśmy do miejsca, które ja zawsze uważałem, że to jest moje studio, bo tam jest cudowne światło, już było, już tego miejsca nie ma, które mi przypominało światło w Kazimierzu Dolnym. To jest takie światło jasne, ale jednocześnie spokojne, kierunkowane w pewnym sensie, ale i rozproszone. Tam to jest przepiękne miejsce. Jako tam zaprowadziłem, to jest tuż obok Wawelu było i tam zrobiłem mu zdjęcie, które uważam jest najbardziej adekwatne do tego. Zresztą oddał to zdjęcie i ono zostało opublikowane wkrótce potem w Polityce. I tam rozmawialiśmy o tym, co obejrzeliśmy w sukiennicach. I on powiedział, ten obraz Chełmońskiego jest dla niego stałą inspiracją w jego filmach. Po czym, że to jest takie wyznanie trochę intymne. Po tym wszystkim poszedł do Teatru Starego na próby, bo przygotował tam przedstawienie.
A sztuka XIX wieku, polska, ale nie tylko, to jest dla ciebie inspiracja?
Ogromna. Dla mnie może mniej Chełmoński, a raczej Maksymilian Gierymski, ponieważ jest to taki wielki spokój w tych jego przestrzeniach. On malował przestrzenie przede wszystkim. Spokój współobecności artysty i tego, co jest naprost niego. I to w moim przekonaniu jest bardzo rzadkie. Zresztą malarstwo polskie w Krakowie szczególnie, ale i w Paryżu tych, którzy wyjechali z Krakowa, było ogromnie interesujące pod koniec XIX wieku. I różnorodne, co jest zaskakujące, ponieważ to było bardzo małe miasto. A tam są obrazy takich znakomitych artystów jak Michałowski chociażby, ale są i inne. I to tworzyło niezwykłą atmosferę tego miejsca, tego miasteczka, gdzie działał też Jan Matejko oczywiście, który ma jakąś taką najlepszą opinię wśród artystów polskich, chociaż Picasso uważa, że to jest znakomity malarz.
Ale ma na swoim koncie trochę grzechów, jak choćby ten, że nie pozwalał kobietom na studiowanie w akademii.
To prawda, tak. I to oczywiście był przykład, być może, może to było stąd, że tak się ożenił.
Po prostu został ukarany.
Może być.
Zdaje się, że jego żona należała do dość temperamentnych.
Tak, on się bardzo jej bał.